Trójki.
Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska. A w dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiamy przede wszystkim o strategii geopolitycznej Rosji, o tym, jak niszczone są wartości Zachodu. Zastanowimy się również, jaki powinien być kierunek polskiej polityki zagranicznej. O tym będę rozmawiała z profesorem Romualdem Szeremietiewem, byłym ministrem obrony narodowej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Tak, dobry wieczór.
Oraz z doktorem Leszkiem Sykulskim, założycielem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Zacznę może od profesora. Chciałam zapytać na samym początku o tak naprawdę o ideologię euroazjańską. Wiemy, że jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli tego nurtu jest Aleksander Dugin. Panie profesorze, na czym polega konflikt między myślą geopolityczną Rosji opartą właśnie na euroazjatyzmie, a cywilizacją Zachodu?
No, najpierw trzeba by zdefiniować, co to jest cywilizacja zachodnia, Zachodu, dlatego że istnieją różne poglądy, czy rzeczywiście jest to jeden zespół wartości i poglądów, który można tak określić, czy też na terenie Europy Zachodniej zwłaszcza występują różne porządki cywilizacyjne, które niekoniecznie ze sobą współdziałają. To jest jakby pierwszy. Natomiast druga kwestia dotycząca strony rosyjskiej. No tutaj jest większa jasność, powiedziałbym tak, jeżeli idzie o kwestie i cywilizacyjne, i geopolityczne, dlatego że stałą tendencją, która rysuje się w rosyjskiej polityce, było zawsze dążenie do tego, żeby zbudować imperium najpierw Moskwy, później Rosji. Później to miało być imperium bolszewickie i socjalistyczno-sowieckie, tak? A teraz jest pewna koncepcja budowania takiej wspólnoty właśnie euroazjatyckiej, o której mówił Dugin, ale nie tylko Dugin, jeżeli chodzi o rosyjskich geopolityków. No, z takim zamiarem, aby, to chyba u Dugina było, zbudować jakąś taką przestrzeń geopolityczną, wspólnotę geopolityczną od Władywostoku do Lizbony. A więc no, tutaj powiedziałbym, nasze miejsce i nasza rola, no, jeżeli to no, dosyć podrzędnie by jakoś wyglądała. I to chyba tak to mniej więcej wygląda.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze, jak pan by się do tych słów odniósł? Bo wiemy, że istnieją dwie wielkie cywilizacje. Cywilizacja lądu i cywilizacja morza. I że tak naprawdę ta cywilizacja morza z tą cywilizacją wiążą się właśnie takie wartości jak konsumpcjonizm, kapitalizm. I czym tak naprawdę, na czym zahacza się ten konflikt między pana zdaniem?
Takie spojrzenie, gdzie mamy dualizm cywilizacyjny, gdzie mamy tylko dwie takie super cywilizacje, wspomnianą przez panią redaktor, cywilizację lądu i cywilizację morza. Jest to spojrzenie, które przedstawił i popularyzuje w swoich publikacjach profesor Aleksander Dugin. Po raz pierwszy w taki bardzo dobitny sposób przedstawił to w roku 1997 roku w swojej książce pod tytułem Podstawy geopolityki, geopolityczna przyszłość Rosji. To jest oczywiście ogromne uproszczenie, no żeby nie powiedzieć nieprawda. No, nie mamy tylko i wyłącznie dwóch cywilizacji na świecie. Jest to element doktryny eurazjańskiej, tej ideologii, którą pani redaktor wymieniła i której przedstawicielem najbardziej znanym i najbardziej płodnym po roku 1991 roku w Rosji jest właśnie rzeczony Dugin. W tym kontekście warto zauważyć, że Rosjanie, tacy jak Siergiej Karaganow, kojarzony przecież z kręgami prozachodnimi, powiedziałbym nawet no, takimi cieszącymi się pewną atencją na Zachodzie, przedstawiają Rosję jako pewnego depozytariusza tradycji, że Rosja jest taką przeciwwagą, antynomią, przeciwieństwem Zachodu, który to Zachód ma być tym zgniłym Zachodem w sensie moralnym, w sensie etycznym. To oczywiście jest nawiązanie do klasyków jeszcze z XIX wieku rosyjskiej myśli politycznej, natomiast to jest bardzo charakterystyczna narracja, którą znajdziemy w pismach Aleksandra Dugina, w jego licznych wypowiedziach w mediach, także w mediach społecznościowych, wolnościowych, ponieważ bardzo mocno oddziałuje także na młode społeczeństwo, nie tylko w Rosji. To obecnie moim zdaniem Aleksander Dugin, można powiedzieć, jest takim produktem eksportowym. I rzeczywiście pokazuje, że Rosja, stara się pokazywać, że Rosja jest przeciwwagą dla Zachodu, ponieważ Zachód w sensie moralnym i etycznym jest tym zgniłym Zachodem, jest tak naprawdę u schyłku swojego istnienia, w sensie takim, powiedzielibyśmy, wspólnoty, natomiast Rosja jest depozytariuszem tych wartości tradycyjnych. No moim zdaniem jest to oczywiście element rosyjskiej propagandy, jest to element rosyjskich operacji psychologiczno-informacyjnych, mających na celu właśnie, powiedziałbym, wzmocnienie tych ruchów odśrodkowych na Zachodzie, a pokazywania Rosji jako przeciwwagi.
No właśnie, ja tutaj też chciałam zapytać pana profesora Szeremietiewa, bo widzimy, że w ogóle w Europie Zachodniej nie tylko wartości, ale też przecież z tego wynikają wartości, w ogóle rolę religii przejęła ideologia demokracji liberalnej, która właśnie tworzy dogmaty praw człowieka, takie jak humanitaryzm czy konsumpcjonizm. Na czyje życzenie, panie profesorze, niszczone są dzisiaj wartości Zachodu?
Odwołam się do tego podziału cywilizacyjnego, który kiedyś sformułował Felix Konieczny. Moim zdaniem te założenia, które on przedstawia w swoich pracach, zachowują swoją aktualność, jeżeli idzie o ocenę tego, co się w Europie dzieje. Mianowicie Konieczny stwierdził, że na terenie Europy funkcjonuje kilka porządków cywilizacyjnych. I tak jest cywilizacja, którą określam mianem łacińskiej, do której między innymi Polacy przynależą. I ona tam przedstawia, jaki jest model tej cywilizacji. Konieczny mówił, że cywilizacja to jest metoda życia zbiorowego, a więc wypracowany przez pokolenia pewien system wartości, rozwiązań organizacyjnych i tak dalej, które razem tworzą harmonijną całość. I jakby w opozycji do tego na terenie Europy ukształtowała się cywilizacja bizantyjska, o której też mówi Konieczny, i wskazuje, że ta cywilizacja bizantyjska jakby formuje całkiem inną metodę życia zbiorowego niż cywilizacja łacińska. Jeżeli do tego dodamy te pojawiające się jeszcze cywilizację nazywa arabską, wiadomo, chodzi o to, że islam zaczyna się zakorzeniać, no to powstaje pewne zamieszanie cywilizacyjne i to, o czym ta zgnilizna, o której mówi Rosja, jest element cywilizacji bizantyjskiej, która wytworzyła w Europie tego typu formuły. No i tutaj się pojawia zasadniczy konflikt między cywilizacją łacińską, w której na przykład etyka katolicka odgrywa ogromną rolę istotną, ale też rzymskie prawo, filozofia grecka, prawda? I z drugiej strony jest całkiem inny model, który między innymi ujawnia się w tych różnych prądach, które odrzucają rolę Kościoła, rolę religii i próbują wprowadzać pewne struktury ateistyczne jako model funkcjonowania w ogóle państwa. Tutaj pojawił się ten główny spór. Przecież ten główny spór też się przejawia też i w relacjach między takim państwem jak Polska, a pewnymi dążeniami, które wyrażają się w Brukseli. Tak mówimy o elitach unijnych i tak dalej. To jest ten moment. I teraz Rosja oczywiście ten spór stara się wykorzystać na swoją korzyść. Sądzi, że uda się jej, jeżeli będzie wykazywała te niebezpieczeństwa, które z punktu widzenia naszego cywilizacyjnego kształtują się w Europie Zachodniej, no to, tak powiem, jakby przechyli na swoją stronę również naszą postawę. Ale Rosja przecież prezentuje, to znowu za Konecznym, całkiem inny model cywilizacyjny. Mówimy o cywilizacji turańskiej. Tak? Ten turanizm wyraża się w agresji na zewnątrz. Ten turanizm w szczególności się wyraził wtedy, kiedy bolszewicy opanowali Rosję. I my byliśmy, powiedziałbym, w zasięgu tego turanizmu wtedy, kiedy byliśmy Polską Ludową. A więc no tutaj powiedziałbym kompromisu ani zgody między łacińskością polską, a tuńskością Rosji nie ma i być nie może. Tak jak nie ma i być nie może zajść między łacińskością Polaków, a na przykład bizantynizmem północnych Niemiec, to tak to określmy. To mówię cały czas, posługuje się tą terminologią, którą Koneczny przedstawił, ale mówi, ona jest moim zdaniem użyteczna do analizy tego wszystkiego, co się dzieje. I tutaj jest poważny problem, w jaki sposób, powiedziałbym tak, tosząc walkę o wartości cywilizacji, naszej cywilizacji w tym starciu z tą zachodnią bizantynizmem, no jednocześnie nie robić dobrze, przepraszam, że tak powiem, temu, co chcą osiągnąć Moskale.
No tak, ja tutaj też dopytam od razu też w tym kontekście pana doktora Sykulskiego, właśnie w myśl politycznej, myśli tej politycznej Euroazjatów, Rosja właśnie jawi się jako centrum tej cywilizacji prawosławnej. Co charakteryzuje ten euroazjanizm, który uważa Rosję za osobną część świata, osobną cywilizację?
Rosjanie, zwolennicy właśnie eurazjanizmu, czy neoeurazjanizmu, uważają, że Rosja jest takim właśnie, powiedziałbym, ostoją wartości tradycyjnych, począwszy od kwestii hierarchii społecznej, po drugie, jeśli chodzi o stosunek do tradycji, po trzecie, jeśli chodzi o stosunek do rodziny. Głębokim takim przejawem, powiedziałbym, takiej wiary eurazjanistów, eurazjatystów jest to, że Rosja jest trzecim Rzymem. To jest bardzo silne nawiązanie do tradycji Micha Filoteusza, do tego, że te dwa Rzymy upadły, mówimy oczywiście o cesarstwie rzymskim i o cesarstwie bizantyjskim, i od roku 1453 po upadku cesarstwa bizantyjskiego to, można powiedzieć, Moskwa jest takim nośnikiem najgłębszej tradycji, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Jest prawdziwym Rzymem, jest prawdziwą ostoją chrześcijaństwa. Nie Watykan, nie wcześniej państwo kościelne, a właśnie czy to Wielkie Księstwo Moskiewskie, czy to Iwan IV Groźny, który no, stał się takim władcą, który oczywiście na sztandary, można tak powiedzieć, w przenośni wziął to pojęcie Moskwy jako trzeciego Rzymu. W związku z tym tutaj wśród eurazjatystów bardzo silne jest takie przeświadczenie, że to Moskwa, że to Kreml jako władza jest depozytariuszem prawdziwej tradycji chrześcijańskiej i wszystkie takie tradycyjne wartości, przywiązanie do ziemi, powiedzielibyśmy właśnie taka hierarchia społeczna, jasne role społeczne wśród kobiet i mężczyzn, to jest to, co rzeczywiście dzisiaj starają się ideolodzy, zresztą nie tylko spod znaku eurazjanizmu, przedstawiać. Jeśli spojrzymy na najnowszą strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, którą prezydent Władimir Putin zatwierdził dekretem z 2 lipca 2021 roku, ona zastąpiła strategię z 2016, to zobaczymy, jak szalenie istotne są tam kwestie wartości i tradycji. Ja nie mówię, że tutaj Kreml stosuje to w praktyce, ale w sensie, powiedzielibyśmy, narracji strategicznej, czyli takiego przekazu najważniejszych celów władzy rosyjskiej, zarówno do oczywiście społeczeństwa rosyjskiego, jak i na zewnątrz, do krajów ościennych, do innych państw na całym świecie, jest to bardzo jasny przekaz. Tam się mówi wprost, że Rosja będzie rozwijać siły i środki konfrontacji informacyjnej z uwzględnieniem tej warstwy, mówiąc takim żargonem naukowym, aksjologicznej, czyli tej, która odnosi się właśnie do sfery wartości.
I której brakuje Zachodowi w myśl Rosji.
Oczywiście tak. I jest to bardzo mocno akcentowane w przekazie rosyjskich intelektualistów i to nie mówimy o żadnych skrajnych, powiedziałbym, intelektualistach czy decydentach. Mówimy o osobach z pierwszych stron gazet przysłowiowych w Rosji.
I tak, dokładnie. Panie profesorze, ja tutaj chciałam też do pana profesora się zwrócić i przypomnieć jakby słowa Aleksandra Dugina z wywiadu, którego on udzielił 23 lata temu Grzegorzowi Górnemu. To było dla kwartalnika Fronda. I między innymi mówił tak, że trzeba rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie. Czy dzisiaj możemy dostrzec w Polsce skutki tak prowadzonej wojny ideologicznej?
To znaczy, myślę, że tak, że możemy, nawet jeżeli ci, którzy tego typu rzeczy robią, o czym, co opisywał w swojej wypowiedzi Nobel polskiego dziennikarza Aleksander Dugin, jeżeli nawet robią, nie zdają sobie sprawy, że wykonują, powiedziałbym tak, pewien zamiar, jeżeli idzie o sytuację w Polsce, który został sformułowany na wschodzie. To jest paradoks pewien, ale szukając jakichś analogii, można by powiedzieć tak, że zanim bolszewicy zdobyli władzę w Rosji i stało się wszystko to, co się później stało, to przecież najpierw był Karl Marx i Friedrich Engels i pewne koncepcje, które zostały sformułowane na zachodzie Europy. Tak? One przeszły z zachodu Europy do Rosji, a potem wracały do tej Europy już na pancerzach sowieckich czołgów. Więc teraz powiedziałbym tak, sytuacja jest o tyle jakoś podobna, że istnieje bardzo poważne przecież uzasadnienie dla teorii, że wszystkie te rzeczy cywilizacyjne, mówi się kontrkulturowe, które pojawiają się od pewnego czasu, chyba mniej więcej od 1968 roku na Zachodzie, mówi się o recepcji pewnej myśli nazywanej od frankfurskiej, prawda, przekształcenie i przebudowę socjalizmu, komunizmu w nową, prawda, taką tęczową formułę ideologiczną, to wszystko tam się prawie znowu na Zachodzie się coś takiego pojawia. Tak? I to jest dla nas bardzo trudne i to powoduje ogromny problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Europy, Zjednoczonej Europy, jako no, owej metody wspólnej organizacji życia w Europie. To wyraźnie widać, Rosja wykorzystuje. I teraz pan doktor wspomniał tutaj o tej nowej strategii rosyjskiej. Ja też zwróciłem uwagę na to, że ten właśnie wątek jest bardzo silnie tam rozbudowany. To nie ulega dla mnie wątpliwości, że to już nie chodzi o to, że Rosja, powiedziałbym, staje się depozytariuszem pewnych wartości, które nam jako łacinnikom są bliskie, ale że zostało to ujęte w systemie pewnych haseł, które mają spowodować, że powiedziałbym tak, ekspansja rosyjska, rozszerzanie się wpływów rosyjskich będzie łatwiejsze. Przypominam, że kiedy Sowieci marszowali na Zachód, to też przecież mówili, że idą z wyzwoleniem, tak? 17 września wyzwolali nasze Kresy właśnie pod takimi hasłami. Więc to, co mówi propaganda rosyjska, nawet w dokumentach strategicznych, to nie oznacza, że to ma wartość naszego punktu widzenia, które należy brać poważnie pod uwagę, tylko trzeba to brać pod uwagę jako element, który będzie wykorzystywany przeciwko nam i przeciwko naszym interesom. A więc na tym polega cały problem i cały galimatias, który obecnie mamy. Że mówię, z jednej strony są te zjawiska, o których mówię na terenie Europy Zachodniej, które mają swoje refleksy, nawet dość poważne, również na terenie naszego kraju. A z drugiej strony Rosja, która chce tę sytuację wykorzystać, żeby zrealizować swoje zamiary i plany. A więc tu sytuacja jest naprawdę poważna, rzekłbym nawet, że groźna, ponieważ w sensie cywilizacyjnym to jest dawno chyba udowodnione, że jeżeli następuje właśnie taka mieszanka, zamieszanie cywilizacyjne, jeżeli dochodzi do sprzeczności, jeżeli chodzi o wartości, jeżeli ludzie przeciwko sobie występują z takich powodów, no to to powoduje oczywiście destrukcję również struktur państwowych.
Tak, właśnie panie doktorze, widzimy, że współczesna walka tak naprawdę toczy się o zasoby duchowe, czyli polem bitwy można powiedzieć, że jest umysł człowieka. Ja chciałam zapytać o metody tej wojny informacyjnej, jaką prowadzi Rosja z Zachodem. Jakie są to metody i jaki ma być skutek tej walki, tej wojny?
Obecnie bardzo często mówimy, że obok tej przestrzeni fizyczno-geograficznej, tej namacalnej, którą obserwujemy na zewnątrz, o wiele ważniejszą przestrzenią, częstokroć o wiele ważniejszą właśnie w konfrontacji między państwami, między mocarstwami jest przestrzeń mentalna. W geopolityce mówi się o noosferze, od greckiego noos, czyli rozum, umysł. I to właśnie wpływanie na percepcję pojedynczych ludzi, ale także całych kręgów decyzyjnych państw, ale także różnego rodzaju, właśnie tak jak powiedziałem, podmiotów społecznych, jest o wiele ważniejsze, ponieważ działanie poniżej progu wojny nie powoduje wejścia w drabinie eskalacyjnej na taki szczebel, który zagrażałby interesom na przykład gospodarczym, takiemu infoagresorowi, że tak to określę. Natomiast jeżeli pani redaktor pyta o te metody, ja bym tutaj powiedział o dwóch takich super metodach, czy też może inaczej, no, celach, które, do których dostosowuje się te metody. Po pierwsze, w działalności, którą określamy mianem operacji psychologiczno-informacyjnych, czy też umownie walki informacyjnej, rzadziej wojny, bo wojna jest pewnym stanem polityczno-prawnym, a jak wiemy dzisiaj ta różnica między klasycznym stanem wojny a pokoju się zaciera i to jest jeden z czynników bardzo
charakterystycznych. Czyli, że wojna trwa permanentnie, można powiedzieć, tak?
No myślę, że jeżeli spojrzymy na teoretyków rosyjskiej wojskowości, na wybitnych rosyjskich strategów, to bardzo często możemy znaleźć takie wprost wypowiedzi, czy takie właśnie pasusy w ich publikacjach, że nie ma tak naprawdę żadnej różnicy między pokojem a wojną. Co więcej, możemy znaleźć nawet takie fragmenty, w których mówi się, że zimna wojna nigdy się nie zakończyła, że 91 rok to tak i dezintegracja Związku Sowieckiego wcale nie zakończyła zimnej wojny. Dla rosyjskich strategów moim zdaniem jakby kwestia bycia w stanie konfrontacji, bo to będzie bardziej precyzyjne określenie, nigdy się nie zakończyła. Zatem mówimy o permanentnej konfrontacji. Jeżeli mamy taką sytuację, że w umysłach strategów rosyjskich, ale nie tylko, myślę, że wiele byśmy znaleźli tutaj państw, gdzie podobne poglądy dominują, nie ma różnicy między pokojem a wojną, zatem wtedy zadaniuje się, mówiąc takim żargonem, służby specjalne, bo to one, tajne służby, są głównym instrumentem prowadzenia walki informacyjnej, do takich dwóch, powiedziałbym, super celów, jeżeli chodzi o ofiarę. Pierwszym, najważniejszym celem jest spowodowanie głębokiej wewnętrznej polaryzacji społecznej. Chodzi o to, aby spowodować jak największą liczbę punktów zapalnych w obcym społeczeństwie, w społeczeństwie, które jest ofiarą takich działań. Chodzi o to, aby skłócić nie tylko politycznie dane społeczeństwo, by doprowadzić do bardzo głębokich pęknięć właśnie politycznych, ale także, aby wejść na niwę społeczną, społeczno-obyczajową, moralną, aby skłócić kobiety z mężczyznami, pracodawców z pracownikami, osoby starsze z młodymi, aby dokonać podziałów bardzo silnych pokoleniowych, aby doprowadzić do bardzo silnych podziałów konfesyjnych, czyli religijnych, aby doprowadzić do wzmocnienia punktów zapalnych na podłożu etnicznym, aby doprowadzić do punktów zapalnych na poziomie takim, powiedziałbym, etyczno-moralnym. Tutaj mniejszości seksualne są niewątpliwie takim bardzo ciekawym, że tak powiem, przykładem oddziaływania służb specjalnych obcych państw i wykorzystywania właśnie do głębokiej polaryzacji społecznej. To także oczywiście promowanie różnego rodzaju zachowań destrukcyjnych w obcym społeczeństwie, to jest także podważanie autorytetu państwa, własnego państwa, tak aby społeczeństwo nie miało zaufania do własnego państwa. No to są takie podstawowe, najważniejsze, powiedziałbym, cele w tych działaniach.
Czyli osłabienie państwa, mówiąc najogólniej.
Ale nie tylko, także moim zdaniem społeczeństwa, i to jest o wiele ważniejsze, dlatego że w sytuacji, kiedy dochodzi do atomizacji społecznej, kiedy ludzie tracą zaufanie nie tylko do państwa, do instytucji państwa, ale także jeden do drugiego. Jeden obywatel nie ufa drugiemu obywatelowi, jeden rodak przestaje ufać drugiemu rodakowi, to mamy do czynienia z sytuacją niezwykle destrukcyjną u samych podstaw funkcjonowania państwa. I proszę zobaczyć, że ta atomizacja społeczna w Polsce postępuje. Jeszcze myślę, że w latach 80. spora część naszych słuchaczy pamięta, że ludzie, którzy mieszkali na przykład w blokach, wszyscy się znali, na pewno na wszyscy w jednej klatce schodowej się znali, część sąsiadów się odwiedzała. Natomiast dzisiaj jest bardzo często tak, że na jednym piętrze ludzie się kompletnie nie znają i trudno mówić, że sąsiad jest najlepszym, że tak powiem, obrońcą przed złodziejem. To tak mówiąc zupełnie kolokwialnie, używając takiego potocznego przykładu. Natomiast drugim tym super celem, o którym powiedziałem, jest doprowadzenie do maksymalnej izolacji międzynarodowej ofiary infoagresji. Chodzi o to, aby pokazać ten kraj, który atakujemy właśnie, jeżeli chodzi o walkę informacyjną, w jak najczarniejszym świetle, aby budować czarny PR tego państwa, aby wykorzystywać bardzo mocno politykę historyczną. Oczywiście chodzi o tworzenie kłamstw historycznych, przeinaczanie faktów. No i widzimy, że rzeczywiście ten element tej polityki historycznej również jest bardzo mocno uwypuklony w tej nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, a jak przysłuchamy się wypowiedziom na przykład Władimira Putina na temat przyczyn II wojny światowej z ostatnich lat, mówię o wypowiedziach oczywiście prezydenta Putina z ostatnich lat, no to zobaczymy, że tam pojawiają się bardzo silne oskarżenia pod adresem Polski. Mówi się także w tej narracji, którą możemy usłyszeć nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, ale także w Federacji Rosyjskiej, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. I to jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ to jest właśnie realizacja tego drugiego elementu, czyli izolacji międzynarodowej danego państwa.
No właśnie, panie profesorze, widzimy, że trwa wojna informacyjna i ja chciałam tutaj też się odnieść do tej głośnej sprawy ataku hakerskiego na chociażby skrzynkę mailową ministra Dworczyka. Wiemy, jak donoszą przynajmniej nasze służby, że ten atak został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jakby pan ocenił, w jakim celu w ogóle akurat, dlaczego akurat teraz i jaki jest stan tak naprawdę cyberbezpieczeństwa w Polsce? I czy mamy się czego bać?
Trzeba oczywiście rozpoznawać zagrożenia i trzeba budować wszystkiego rodzaju możliwości, jeżeli idzie o nasze państwo, nasz kraj, aby się tym zagrożeniem przeciwstawiać. To jest jakby oczywiste. Druga kwestia, zgodzę się z tym, co mówił pan doktor, jeżeli idzie o cele, które usiłują sobie między innymi Rosjanie realizować, osiągać, jeżeli idzie o nasz kraj. I zanim dojdziemy do tego bezpieczeństwa cyber, to myślę, że tak, że to wszystko, co obserwujemy również w naszym kraju obecnie, co się dzieje i w sferze politycznej, i w sferze społecznej, to trzeba, sięgając do historii, przypomnieć sobie, obejrzeć i poczytać, jak wyglądała sytuacja wtedy, kiedy doszło w końcu do rozbiorów Rzeczypospolitej, tej wielkiej Rzeczypospolitej. Otóż wtedy oczywiście strony, które nas atakowały, to z jednej strony Moskwa, z drugiej strony Prusy, nie miały współczesnych środków działania, tak jak chociażby wszystko to, co dotyczy cyberprzestrzeni. Ale metody, sposoby i działania były identyczne. O to właśnie chodziło wtedy i Moskalom, Petersburg był wtedy stolicą, i Berlinowi, Prusakom, ten cel udało się osiągnąć. W związku z tym to zagrożenie, które dzisiaj występuje, jest również bardzo poważne, jakkolwiek sądzę, że nie ma pełnej świadomości wśród nas, że to jest właśnie tego rodzaju zagrożenie i że niekoniecznie to jest zagrożenie, które ma swój wymiar w czołgach czy w jakichś środkach militarnych, które ktoś tam, którym może dysponować. Rozkład Rzeczpospolitej nastąpił przecież wewnętrzny, polityczny, społeczny do tego stopnia, że Rzeczpospolita nie była w stanie wygenerować żadnych środków do obrony, przeciwstawić się i w zasadzie zaborcy by zwyższało przecież większego, tutaj te swoje cele zrealizowali. Więc na to trzeba zwracać uwagę również współcześnie, że w historii coś takiego się działo, skończyło się to dla nas bardzo nieprzyjemnie, tak? Do dziś nam pozostały te historie, kiedy mówimy o targowicy i tak dalej, i tak dalej. I te nawiązywania do dzisiejszych czasów i do tego, co się dzieje w analogiam, nie jest pozbawione podstaw. Na to trzeba naprawdę zwracać uwagę, zwłaszcza, że mówię, ci, którzy chcą tutaj swoje cele zrealizować, robią to z dużym uporem, powiedziałbym, sprawnie, no i osiągają różnego rodzaju cele. Ja obserwuję to, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę historyczną i o tym, że niezależnie od tego, co mówi prezydent Putin, czy powiedzmy jacyś tam zwolennicy polskich obozów śmierci, którzy ciągle się ujawniają gdzieś na Zachodzie i o tym mówią, to również w naszym kraju wewnątrz pojawiają się opracowania, wypowiedzi, które niejako idą na rękę tym tezom, które stawiają za granicą, no tacy ludzie jak prezydent Putin.
Bo mamy zwolenników opcji niemieckiej wśród nawet polskich polityków.
No właśnie, żeby i to w jakimś makabrycznym wymiarze, kiedy okazuje się, że w imię realizmu teraz opowiada się historie takie, że na przykład trzeba było pójść w 1939 roku z Hitlerem. Więc no to są rzeczy, które przecież mają swój rezonans i dają argumenty tym, którzy nas o takie rzeczy jak wywołanie II wojny światowej czy współudział w morderstwie Żydów serwują. Więc no tutaj jest kwestia, powiedziałbym tak, trudna o tyle, że z jednej strony no, można powiedzieć tak, no ale trzeba dyskutować historycznie również, jakie błędy się popełniło i tak dalej, i tak dalej. No i w którym miejscu i gdzie ta dyskusja, powiedziałbym, o błędach nie zaczyna się przekształcać w dyskusję, która daje paliwo, powiedziałbym tak, tym, którzy chcieliby Polskę przedstawić jak najgorzej. Coś takiego działo się w czasach, kiedy doszło do rozbiorów, kiedy i Prusacy, i Moskale, tutaj cała ta Katarzyna wykorzystywała, powiedziałbym tak, intelektualistów zachodnich, takich jak Wolter czy Diderot, tak, aby przekonywać, że Rzeczpospolita to jest państwo reakcyjne, zdegenerowane, upadłe, no niegodne, powiedziałbym, tego, aby istnieć. I udało się przekonać wtedy znaczną część opinii europejskiej, że Rzeczpospolita rzeczywiście powinna zniknąć z mapy.
No właśnie, więc, no, tak.
Więc to jest ten problem.
Dokładnie. Panie doktorze, tutaj o tym też chciałam nawiązać do tego, co mówił profesor Romuald Szeremietiew. Wiemy z historii, że nie jest dobrze, jak Rosja dogaduje się z Niemcami. Wiemy też, że jednym z takich, można powiedzieć, celów strategicznych Rosji jest sojusz, ten sojusz niemiecko-rosyjski. Ja chciałam zapytać, na czym on ma polegać? Na czym ma polegać to strategiczne partnerstwo Rosji z Niemcami?
W tym kontekście myślę, że warto nawiązać po raz kolejny do tutaj tego myśliciela, intelektualisty Aleksandra Dugina, który jest niezwykłym, powiedziałbym, takim popularyzatorem w Rosji myśli politycznej czy strategicznej niemieckiego generała Karla Haushofera. Tak. To był intelektualista, który w okresie międzywojennym, ale także w okresie II wojny światowej popularyzował taką koncepcję, którą nazwał mianem bloku kontynentalnego. Chodziło o połączenie lądowych mas eurazjatyckich pod przewodnictwem dwóch mocarstw, czy też dwóch supermocarstw, bo tak mniej więcej to widział Karl Haushofer, a mianowicie niemieckiego ośrodka siły i rosyjskiego ośrodka siły, mówiąc takim żargonem strategicznym. Chodziło po prostu o to, aby Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki zawarły strategiczny sojusz i doprowadziły do hegemonii na obszarze Eurazji. Współcześnie Aleksander Dugin, ale wielu także innych strategów z innych szkół strategicznych, politycznych w Rosji bardzo mocno właśnie propaguje ideę strategicznego sojuszu z Republiką Federalną Niemiec, który ma się odbywać na kilku płaszczyznach. Po pierwsze i najważniejsze ma być to płaszczyzna gospodarcza. Tutaj rosyjscy strategzy wychodzą z takiej koncepcji Friedricha Lista, niemieckiego, można powiedzieć, intelektualisty, który twierdził, że za wpływami gospodarczymi zawsze idą wpływy polityczne, za interesami gospodarczymi idą interesy polityczne. I to widać, że jest bardzo, ale to bardzo konsekwentnie realizowane od, no właściwie można powiedzieć, od przełomu roku 1999 i 2000, czyli od chwili, kiedy Władimir Putin doszedł do władzy, od pierwszej kadencji Władimira Putina, jest to absolutny priorytet, czyli nawiązywanie, powiedzielibyśmy, takich strategicznych relacji gospodarczych z Republiką Federalną Niemiec, czego najlepszym moim zdaniem przykładem jest oczywiście Nord Stream 1 i Nord Stream 2, te gazociągi, które Nord Stream 1 oddany, pierwsza nitka w 2011 roku, druga w 2012. Obecnie wiele wskazuje na to, że w tym roku zostanie przynajmniej ukończona budowa, czy położone rury zostaną na dnie Bałtyku, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. I to jest moim zdaniem najlepszy przykład tego strategicznego sojuszu, czy kształtującego się strategicznego sojuszu. Jest wiele przykładów, że Niemcy mimo tych sankcji, które nałożyły nie tylko oczywiście Berlin, ale także inne państwa zachodnie na Rosję po aneksji Krymu w 2014 roku, jest wiele przykładów na to, że niemieckie przedsiębiorstwa eksportują swoje produkty do Niemiec, a nawet na Krym. Także myślę, że tutaj widać te zacieśniające się właśnie relacje. Natomiast drugim bardzo ważnym, powiedziałbym, takim celem Rosjan w tej współpracy z Niemcami jest doprowadzenie do utworzenia tak zwanej szarej strefy na obszarze, jak to Rosjanie mówią, wielkiego limitrofu, albo przynajmniej jego zachodniej części. Chodzi o pas państw od Litwy, Łotwy, Estonii, przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, dalej Rumunię, Bułgarię, tak mówiąc w dużym skrócie. Jest to obszar, który w rosyjskiej myśli został nazwany wielkim limitrofem przez Wadima Cymburskiego w latach 90. jeszcze. I to Cymburski uważał, że ten pas należy po prostu kontrolować, a jeżeli nie będzie Rosja, czy rosyjski ośrodek siły, mógł tego pasa kontrolować, to należy doprowadzić do jego geopolitycznej neutralizacji, czyli doprowadzenia do różnego rodzaju tych problemów, o których już powiedziałem, między innymi właśnie środkami poniżej progu wojny, doprowadzić do jak największych problemów wewnętrznych i do jak największej izolacji międzynarodowej tych państw, aby nie stanowiły one żadnej przeszkody we współpracy Rosji z Niemcami.
No właśnie, panie profesorze, czy poparcie tej budowy tego gazociągu Nord Stream 2 przez Bidena to był pana zdaniem ukłon bardziej w stronę Niemiec czy Rosji?
W stronę Niemiec, niewątpliwie. Ale oczywiście skutki tego są również, jeżeli chodzi o Rosję. Natomiast wracając do tego problemu, który pani w tym poprzednim pytaniu postawiła, mianowicie o współpracy między Niemcami a Rosją, to w tej współpracy, która się rzeczywiście w różnych okresach ujawniała, przede wszystkim przy rozbiorach Rzeczpospolitej, jest pewien jeszcze motyw, który wydaje się trzeba przewidywać, tak, jeżeli idzie o ewentualną współpracę. Otóż zarówno Rosjanie, jak i Niemcy, zwłaszcza ci Niemcy z pruską tradycją, mają w swojej świadomości, swojej mentalności bardzo silne dążenie do dominacji nad innymi. I ten motyw dominacji sprawiał na przład, że druga wojna światowa jest przykładem tego, bo wszyscy się dziwią, tak, jak to się stało, że Stalin, który był antyfaszystą, tak się nazywał, i Hitler, który mówił, że jest antykomunistą i będzie zwalczał sowietyzm, zawali pakt Ribbentrop-Mołotow. Jak to w ogóle możliwe, prawda? Przecież wydawało się tak, że Polska, oddzielając jednych od drugich, jakby spełnia pewną rolę takiego bastionu, który pozwala, że jeden na drugiego napaść nie może. A tu nagle te dwa państwa, te dwa reżimy totalitarne dogadują się i tę przeszkodę, prawda, oddzielającą ich usuwają. Otóż dlaczego to się stało? Dlatego, że ten motyw dominacji po stronie rosyjskiej polegał na tym, że Stalin chciał maszerować na zachód. Natomiast motyw dominacji po stronie niemieckiej Hitler chciał maszerować na wschód. Otóż, żeby rozpocząć marsz na wschód czy na zachód, trzeba było usunąć najpierw z drogi różnego rodzaju przegrody. Taką przegrodą była Polska. I paradoksalnie strategiczne cele tych dwóch totalitaryzmów były odmienne. Ale taktyczna zgoda co do tego, że Polskę trzeba usunąć w 1939 roku, okazały się dla nich tak konieczne i oczywiste. Dla nas to nie było oczywiste, ale to inna kwestia. I teraz pojawia się problem, o którym rozmawiamy, mianowicie ewentualnej współczesnej współpracy między Związkiem Rosją, Federacją Rosyjską a Republiką Federalną Niemiec. Otóż pojawia się pytanie, czy są one w stanie ułożyć tę współpracę, nawet zakładając, że jakoś się spacyfikuje tę Europę Środkową, w tym Polskę, i nie pójdą jedne i drugie dalej, to znaczy nie wyrażą swojej chęci dominacji nad drugą stronę. A wtedy co mamy, jeżeli tak rzeczywiście będzie, mamy kolejną wojnę. A więc rola Polski, rola tak zwanego Trójmorza, czy Międzymorza, no w razie zorganizowanie w pewien ośrodek siły tego rejonu, który Rosja chciałaby uczynić szarą strefą, no jest gwarancją, że powiedziałbym tak, że te dążenia rosyjskie i niemieckie, napotykając na tak poważną przeszkodę, bo niestety Rzeczpospolita długa taką przeszkodą być nie mogła z racji na swój potencjał, że nie grożą nam, Europie i światu kolejną wojną. Natomiast moim zdaniem, jeżeli nie uda się zbudować tutaj tego ośrodka siły w Europie Środkowej, jeżeli ten plan tu i może, ale nie tylko, bo to szerzej, przecież widzimy, nie stanie się faktem.
Ale pytanie, czy w ogóle Stany będą chciały nam sprzedawać gaz, tak? Bo to też
będą
może być...
Będą. To znaczy, to jest jeszcze kwestia oczywiście... Gaz to jest jakby jeden z elementów w tym wszystkim, natomiast kwestia budowania tutaj tej wspólnoty geopolitycznej w Europie Środkowej, to jest moim zdaniem zasadnicza rzecz, nad którą trzeba bardzo uważnie pracować. No i problem oczywiście polega tylko na tym, że jesteśmy potencjałem na tyle silnym, tak, żeby tego typu rzecz zrealizować teraz. Jeżeli byłaby w tym współpraca w zakresie ze strony Stanów Zjednoczonych, to byłoby bardzo dobrze. No w okresie rządów Donalda Trumpa taka rzecz się pojawiła. Teraz nie wiemy, to znaczy no z jednej strony widać, że jakieś związki, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie militarne, ciągle pozostają w sile, ale z drugiej strony to, co robi prezydent Biden, skłaniając się ku Niemcom jako głównej podstawy swojej polityki amerykańskiej w Europie, no każe w to wątpić, więc no, tutaj powiedziałbym też istnieje dużo, pojawia się dużo znaków zapytania, ale co robić moim zdaniem to chyba wiadomo.
No właśnie, panie doktorze, jak pan by się odniósł tutaj do słów profesora Szeremietiewa? Czy pan doktor również właśnie w tej idei Trójmorza widzi szansę dla Polski?
Ja myślę, że jeżeli spojrzymy historycznie na te wszystkie, powiedziałbym, mankamenty idei Międzymorza, które obserwowaliśmy w okresie międzywojennym, no to ja bym pokusił się o sformułowanie takiej hipotezy, że rzeczywiście istnieje teoretyczna możliwość budowy takiej, w cudzysłowie, zapory między Niemcami a Rosją w taki sposób, aby właśnie w sposób geostrategiczny rozdzielać te państwa i aby budować blok takich niezależnych państw, które no właśnie są, można powiedzieć, mają wspólnotę interesów, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, myślę, że takim warunkiem będzie to, aby ten blok państw obejmował Białoruś i Ukrainę, Te dwa państwa są szalenie istotne z punktu widzenia strategicznego, to wynika nie tylko z, powiedziałbym, geografii, bo ale tutaj ten czynnik geograficzny jest bardzo mocno eksponowany w klasycznych już pismach geopolitycznych, a jeżeli sięgniemy do takich klasyków polskiej myśli strategicznej jak Adolf Bocheński, Jerzy Niezbrzycki czy Roman Umiastowski, no to zobaczymy, że rzeczywiście jest to bardzo, bardzo istotny element. Druga kwestia to jest silny lider w regionie, który będzie w stanie, no, można powiedzieć, w cudzysłowie, obsługiwać gospodarczo i militarnie, będzie zdolny do projekcji siły. Oczywiście z punktu widzenia polskiej tradycji wiemy, sami nawet w taki sposób sentymentalny patrzymy na Warszawę jako na tego naturalnego lidera. Jeżeli rzeczywiście Polska nie jest dzisiaj takim liderem, który jest zdolny do tej projekcji siły, czy mógłby właśnie udzielać dużej pomocy gospodarczej państwom regionu, no to moim zdaniem trzecim warunkiem musi być istnienie bardzo silnego protektora, protektora zewnętrznego. No i to jest pytanie oczywiście, czy Stany Zjednoczone dalej będą tym protektorem, ponieważ jak widzieliśmy od roku 2016, z takim, można powiedzieć, apogeum w roku 2017, kiedy prezydent Donald Trump był w Warszawie i udzielił takiego, no można powiedzieć, bardzo dużego wsparcia politycznego tej inicjatywie, to miało wtedy jakąś perspektywę. Ja nie mówię, że miało to perspektywę realną w celu budowy bloku, który byłby realnie rozdzielałby Niemcy od Rosji, natomiast miało to jakąś perspektywę polityczną. Natomiast obecnie, jeżeli spojrzymy na ostatni szczyt w Sofii, szósty szczyt państw Trójmorza, który odbył się w dniach 8-9 lipca i zobaczymy na wypowiedzi takich polityków jak prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, którzy uważają, że to powinna być inicjatywa unijna, że Trójmorze to powinna być inicjatywa unijna, no ergo to Niemcy powinny tutaj odgrywać bardzo istotną rolę. Same Niemcy zostały zaproszone jako obserwator do inicjatywy Trójmorza, a tuż przed szczytem w Sofii dwoje byłych ambasadorów Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Georgette Mosbacher i pan Daniel Fried oraz Ajan Brzeziński, były amerykański dyplomata, analityk Atlantic Council, napisało bardzo ciekawy artykuł, który ukazał się na portalu Trójmorza w Polsce, w którym proponują, aby sekretariat międzynarodowy Trójmorza umieścić na przykład w Berlinie, Brukseli, Londynie czy Amsterdamie. No ja myślę, że takie postawienie sprawy i w ogóle, że taka propozycja pada z kręgów politycznych amerykańskich, pokazuje, że Amerykanie postawili bardzo mocno na Niemcy, że administracja prezydenta Joe Bidena bardzo mocno postawiła na Niemcy jako swojego strategicznego partnera w Europie. A jeżeli tak się stało, jeżeli Niemcy zdobędą decydujący głos w inicjatywie Trójmorza, to moim zdaniem ona podzieli losy kwadragonale, pentagonale, heksagonale czy inicjatywy środkowoeuropejskie.
No właśnie, panie profesorze, a pana zdaniem jaki powinien być kierunek polskiej polityki zagranicznej?
Znaczy to, co mówi pan doktor, jest oczywiście prawdopodobne. Znaczy ja cały czas, niemniej jednak, rozważając te możliwości i zdolności, którymi dysponuje Polska i spoglądając również na ten problem gospodarczy, to jednak na jedno zwracam uwagę, mianowicie, że w tym regionie środkowoeuropejskim Polska jest naprawdę najsilniejszym potencjałem. I pytanie jest takie, czy jest to wystarczający potencjał, aby być podstawą do budowania takiego bloku. Ja myślę, że tutaj nasza polityka w tym zakresie o tyle jest realizowana w sposób właściwy, ponieważ po pierwsze no, buduje się tę oś komunikacyjną północ-południe, podejmuje się różnego rodzaju inicjatywy, w których znajdują się również i Ukraina, od niedawna również jest spojrzenie jakieś w kierunku Turcji. Prawda? No również myślę, mam nadzieję, że tutaj w tym zakresie też coś się będzie działo, jeżeli idzie o basen Morza Bałtyckiego, że to wszystko, powiedziałbym tak, są elementy, które powinny przynieść oczekiwany rezultat. Ja jestem w tym sensie optymistą, że widzę szansę nie zbudowania tego takiego ośrodka siły w Europie Środkowo-Wschodniej, w której Polska będzie odgrywała rolę jakby konstruktora. I wydaje mi się, że jest to ciągle możliwe, I no, jest pytanie oczywiście takie, czy kierunek, który został sformułowany przez, w tej chwili przez Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o te relacje z Niemcami, czy ma przed sobą przyszłość? Bo ja przypomnę, że demokrata Obama próbował kiedyś resetować stosunki z Federacją Rosyjską, a skończyło się to zbudowaniem flanki wschodniej NATO i decyzją tego właśnie prezydenta, że żołnierze amerykańscy zjawili się w naszej części Europy. Oczywiście można przyjąć, że teraz, że demokrata Biden, który był wiceprezydentem u Obamy i powinien pamiętać tamto doświadczenie, no, że to jest jakby trochę inna kategoria polityka i on będzie inaczej postępował, ale jeżeli prześledzimy zachowania, postawy i interesy tych ośrodków Stanów Zjednoczonych, które mają wpływ i na politykę militarną, i na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, to wydaje mi się, że to spojrzenie i próba budowania z Niemcami niekoniecznie musi zweryfikować się z punktu widzenia Waszyngtonu pozytywnie. A wtedy, jeżeli my zachowamy swoją pozycję i potencjał, moim zdaniem to wsparcie również ze strony Stanów Zjednoczonych może wrócić z większą mocą, jeżeli idzie o to, co należy w Europie Środkowej zrobić. A więc mówię, no ja zachowując ostrożność pewną w ocenie tego, co się wydarzyć może i trochę powiedziałbym chcąc, aby rzeczy się wydarzyły, tak bym formułował tutaj również kwestię naszej polityki zagranicznej. Tak, robić to, co robiliśmy dotychczas i bardzo dokładnie badać, jak wyglądają relacje tutaj i jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i te relacje Stanów Zjednoczonych z Europą Zachodnią, a zwłaszcza z Niemcami, i czego chcą Niemcy osiągnąć i jak to będzie wyglądać, ponieważ kierunek polityki samych Niemiec też nie do końca jest zdefiniowany. Tam jest wyraźna rozbieżność też między dwoma rzeczami, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Rosją i czy to się nawzajem nie wyklucza.
No właśnie, i jeszcze teraz pan doktor, na koniec, panie doktorze, jaki powinien być ten kierunek polskiej polityki zagranicznej i jaka powinna być polska myśl strategiczna wobec Rosji?
Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy bardzo, bardzo wzmocnić nasz kontrwywiad i od tego właściwie powinniśmy rozpocząć mówienie o polskiej polityce zagranicznej, ponieważ bez bezpieczeństwa wewnętrznego nie będzie silnej polityki zagranicznej, czy nie będzie silnego miejsca Polski na arenie międzynarodowej. Ja myślę, że zbyt mało...
No, ale Polska nie jest mocarstwem, więc tutaj też można powiedzieć, że nie jest też pewnym
jest
państwem suwerennym. Jest strefą wpływów pewnie różnych wywiadów.
Nie.
Jesteśmy państwem średniej wielkości i jako państwo średniej wielkości no niestety jesteśmy narażeni na to, że będziemy przedmiotem rozgrywki, czy też będziemy przedmiotem właśnie, a nie podmiotem rozgrywki państw wielkich czy mocarstw. W związku z tym te zagrożenia, które dzisiaj obserwujemy, mają znacznie inny charakter niż miały jeszcze powiedzmy dwa wieki temu, czy nawet kilkadziesiąt lat temu, pokusiłbym się nawet o taką hipotezę. W związku z tym pierwsza kwestia to jest wzmocnienie instytucji państwa polskiego, obrona przed dywersją ideologiczną i to jest bardzo istotna kwestia. Jeżeli będziemy mieli społeczeństwo zatomizowane, a struktury państwowe słabe, no to trudno mówić o efektywnej polityce zagranicznej.
Panie doktorze, ostatnie zdanie, bo już musimy kończyć.
Druga kwestia to jest siła militarna. Uważam, że jak najszybciej nowoczesny system obrony powietrznej i nowy system szkolenia rezerw, a jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, uważam, że powinna ona być wielowektorowa. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Romuald Szeremietiew oraz dr Leszek Sykulski, a audycję prowadziła dla państwa Michalina Szymborska. Dobranoc państwu.
Dobranoc.